Uroczystość Wszystkich Świętych to taki wyjątkowy dzień, w którym nasze myśli biegną do tych, którzy przekroczyli granice nieba i wiemy, że są w domu Ojca i cieszą się Bożą obecnością w życiu wiecznym. I dziś, proszę Państwa, warto porozmawiać o tych właśnie, którzy zostali przez Kościół świętymi uznani i cieszą się naszą wdzięcznością i ku nim biegną nasze myśli. W ten wyjątkowy dzień moim i Państwa gościem jest ksiądz Marek Matusik, ojciec duchowny kapłanów diecezji siedleckiej. Szczęść Boże, witam serdecznie.
Szczęść Boże.
A z księdzem Markiem chcemy porozmawiać dzisiaj szczególnie o tych błogosławionych i świętych, którzy pochodzą z naszego regionu, a jak się okazuje, jest ich bardzo wielu. Od kogo zaczynamy?
Rozpoczniemy od błogosławionego ojca Honorata Koźmińskiego. Ojciec Honorat Koźmiński w świecie, Wacław Koźmiński, urodził się 16 października 1829 roku w Białej Podlaskiej w rodzinie Stefana i Aleksandry Skalów. Ojciec błogosławionego Honorata był budowniczym powiatowym w Białej. Pochodził z naszego regionu, był synem unickiego księdza z Chłopkowa. Ojciec Honorat urodził się w rodzinie bardzo wierzącej. Urodził się, aby dać świadectwo miłości do Chrystusa. W Białej Podlaskiej przebywał 11 lat. Kiedy jego ojciec zauważył, że po powstaniu listopadowym Rosjanie coraz bardziej rusyfikują Polaków, szczególnie na Kresach, postanowił przenieść się do Włocławka. Z całą rodziną wyjechali w 1840 roku. Tam młody Wacław skończył szkołę wydziałową i w 1841 wstąpił do gimnazjum w Płocku. Tam stała się tragedia. Honorat, wtedy jeszcze w świecie Wacław, stracił wiarę. Pod wpływem nowinek socjalistycznych, pod wpływem złego towarzystwa, ten młody człowiek utracił tego, kto w jego życiu będzie najważniejszy, Chrystusa. W 1844 Honorat rozpoczął studia w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Tam studiował budownictwo. Chciał iść w ślady swojego ojca. Jednak 21 kwietnia w 1846 roku został uwięziony w Cytadeli Warszawskiej. Historycy spierają się, dlaczego tak się stało. Prawdopodobnie młodego Koźmińskiego pomylono z innym człowiekiem. Jeden z tych, którzy działali w Warszawie, ze spiskowców, urodził się też w Białej. Dlatego historycy mówią, że został pomylony. Cytadela to najstraszniejsze więzienie. Stamtąd się wychodziło tylko albo na Sybir, albo na śmierć. Młody Honorat, będąc w tej rozpaczliwej sytuacji, zapadł w jakąś przedziwną chorobę. I znowu, czy była to choroba psychiczna, czy inna choroba, która spowodowała, że ten człowiek odizolował się całkowicie od świata, stracił łączność ze światem zewnętrznym. O tym dowiedziała się jego matka Aleksandra, która mieszkała we Włocławku. Natychmiast przybyła do Warszawy. Tam próbowała zobaczyć się ze swoim synem. Nie udało się. Ale jak pisze ojciec Honorat w swoim notatniku duchowym, matka dała mu to, co najważniejsze. Wyprosiła u Jezusa przed obrazem Matki Bożej Częstochowskiej w kościele popaulińskim na ulicy Drugiej jego nawrócenie. I 15 sierpnia w 1846 roku nagle młody Wacław Koźmiński nawraca się. To wydarzenie opisuje w notatniku duchowym. I przyszedł do mnie Jezus i zobaczyłem Jego oblicze. Wytłumaczył mi wszystko. Zrozumiałem, że On jest, że mnie kocha i przebaczy wszystkie grzechy. Po tym spotkaniu z Jezusem Honorat wrócił do duchowego świata żywych. Stał się znowu innym człowiekiem. Człowiekiem nadziei, modlitwy, dobroci. 21 marca 1847 roku w cudowny sposób został zwolniony z więzienia, z cytadeli i mógł wrócić do swojej rodziny. W cytadeli zrodziło się wielkie pragnienie służenia tylko Jezusowi. Dlatego 8 grudnia 1848 roku wstępuje młody Wacław do zakonu ojców kapucynów w Warszawie. Do zakonu przyjmuje go ojciec Paweł Szymański, późniejszy biskup podlaski, który przez wiele lat rządził w XIX wieku naszą diecezją. Po skończeniu seminarium ojciec Konrad otrzymuje święcenia kapłańskie 27 grudnia 1852 roku i rozpoczyna pracę w Warszawie. Przez 12 lat jako młody ksiądz, jak mówią świadkowie jego życia, pięknie pracuje w Warszawie na niwie duszpasterskiej. Ta praca była różnoraka. Przede wszystkim ojciec Konrad z ojcem Beniaminem Szymańskim byli prekursorami zakładania róż różańcowych. Oni jako pierwsi w Polsce zaczęli zakładać koła różańcowe stanowe dla arystokracji, dla szwaczek, dla służących, dla gospodyń domowych. Ojciec Konrad zajął się też trzecim zakonem franciszkańskim. Stał się jego promotorem. Tak pracował owocnie, że w Warszawie i w wielu miejscowościach w Królestwie Polskim powstało mnóstwo oddziałów trzeciego zakonu franciszkańskiego. Pracował też jako misjonarz. I tutaj jest ciekawe, że ojciec Konrad bardzo lubił przyjeżdżać na Podlasie na misję. Między innymi uczestniczył w misjach w Sterdyni, w Parczewie, w Białej. Na tych misjach gromadziło się mnóstwo ludzi. Na przykład oblicza się, że w Parczewie zgromadziło się przez misje prowadzone przez kapucynów około 40 tysięcy ludzi. Te misje naszej diecezy były opatrznościowe, ponieważ szczególnie unitów przygotowały na prześladowania, przygotowały na trudne lata, kiedy car prześladował unitów. Jednak ten piękny okres pracy ojca Honorata skończył się w 1864 roku. 29 listopada 1864 roku pod klasztor w Warszawie na Miodowej podjechały wozy i wypędzono kapucynów do Zakroczymia. Nastąpił ciemny czas dla kościoła w Polsce, dla zakonów, ponieważ skasowano wszystkie zakony i nie pozwolono przyjmować nowych zakonników do klasztorów. Życie zakonne w jakiś sposób zostało skazane na unicestwienie. Honorat wraz ze swoimi braćmi znalazł się w tak zwanym klasztorze etatowym w Zakroczymiu. Tam przebywał do 1892 roku. Ale ojciec Honorat, Boży człowiek, nie poddał się. W Zakroczymiu rozpoczął się chyba najpiękniejszy okres w jego życiu, najbardziej twórczy i najbardziej uświęcający jego duszę. Przede wszystkim oddał się całkowicie spowiadaniu tych, którzy przybywali do Zakroczymia, aby skorzystać z sakramentu pokuty, z pociechy, a także z kierownictwa duchowego. Konfesjonał ojca Honorata był konfesjonałem najbardziej obleganym. Ojciec Honorat w konfesjonale spowiadał czasami 12 godzin. I świadkowie mówią, że ludzie w nocy przychodzili pod kościół kapucynów i kiedy otwierano drzwi, wręcz wbiegali do kościoła, zajmując kolejkę przy konfesjonale ojca Honorata. Przybywało tam mnóstwo ludzi, nie tylko z okolic Zakroczymia, ale z Warszawy. Przyjeżdżali nawet po pociechę duchową ludzie z dalekich miejscowości, między innymi z Kresów, z dzisiejszej Białorusi i Ukrainy. Ojciec Honorat służył nieustannie, ale w konfesjonale spowiadając ludzi zauważył, że wiele młodych dziewcząt chce wstąpić do zakonu, do jakiegoś zgromadzenia i prowadzić życie miłe Panu Bogu. Dlatego ojciec Honorat w notatniku pisze: Bóg czegoś ode mnie chce. Po modlitwie, po rozmowie ze swoim kierownikiem duchowym, ojcem Prokopem Leszczyńskim, ojciec Honorat rozeznał, że Bóg chce, aby założył nową formę życia zakonnego, tak zwane zgromadzenia ukryte. I ojciec Honorat wykorzystał doświadczenie pracy już z Felicjankami, a także doświadczenie pracy z trzecim zakonem świętego Franciszka. I powstał fenomenalny styl życia zakonnego, zgromadzenia ukryte. Ojciec Honorat oparł te zgromadzenia na trzech fundamentach. Zgromadzenia miały przynależeć do rodziny franciszkańskiej, miały być zgromadzeniami ukrytymi i stanowymi. Szczególnie ojciec Honorat akcentował ukrycie. Jak już mówiłem, nie można było prowadzić życia zakonnego jawnie. Dlatego ojciec Honorat bez habitu, bez klasztoru stworzył życie zakonne. Oczywiście wzorem duchowym było życie ukryte Jezusa, Maryi, Józefa w Nazarecie. Powołał ojciec Honorat 27 takich zgromadzeń. Pierwsze zgromadzenie to siostry posłanniczki, które powstały w 1874 roku. Te zgromadzenia przez czas zaborów tak się rozrosły, że obejmowały około 15 tysięcy osób życia ukrytego. Obejmowały jakby rzeczywistość całego kościoła. Siostry były na wsi, w mieście, pracowały w fabrykach, opiekowały się ludźmi chorymi, starszymi, opiekowały się kościołami, opiekowały się ludźmi zaniedbanymi, upadłymi dziewczętami. Ten styl życia, życia ukrytego w zgromadzeniach, był pierwowzorem dla innych stylów życia. I ojciec Honorat jest prekursorem między innymi instytutów życia świeckiego, instytutów świeckich. Ale oprócz konfesjonału, zakładania zgromadzeń ukrytych, ojciec Honorat był też doskonałym pisarzem. To on razem ze swoimi współbraćmi wydawał wiele cennych modlitewników, książek, które dawały nadzieję, które ratowały wiarę tysięcy ludzi. W 1892 roku spotkało ojca Honorata taki następny cios. Władze carskie zobaczyły, że wokół klasztoru w Zakroczymiu jest wiele ludzi. Dlatego postanowiły ten klasztor rozwiązać i zakonników przenieść do Nowego Miasta nad Pilicą. To przeniesienie do miasteczka bardzo odległego od Warszawy było czymś bardzo trudnym, bo wielu ludzi nie mogło się tam dostać. Jednak ojciec Honorat w notatniku duchowym pisze: i tutaj Jezus przyprowadzi tych, którzy będą Jego szukać. I tak jak Zakroczym był centrum takiego życia duchowego, tak wkrótce Nowe Miasto, mimo trudności komunikacyjnych, mimo odległości, stało się miejscem, gdzie tysiące ludzi przybywało do spowiedzi, na rozmowę duchową, na modlitwę po duchową pociechę. W 1895 roku ojciec Honorat został komisarzem generalnym ojców kapucynów. Wziął odpowiedzialność za całą prowincję. Ojciec Honorat też bardzo kochał Matkę Bożą, szczególnie Matkę Bożą Częstochowską. Nie było specjalnego święta Matki Bożej Częstochowskiej. Przez wiele wieków gromadzili się pielgrzymi na Jasnej Górze tylko na Wniebowzięcie czy na inne uroczystości maryjne, natomiast nie było święta. Ojciec Honorat nad tym bardzo bolał. Dlatego postanowił, że wystara się o specjalne święto Matki Bożej Częstochowskiej. Dlatego przez swoje znajomości w Rzymie wystarał się, że ustanowiono święto Matki Bożej Częstochowskiej na 26 sierpnia. Pierwszy raz to święto obchodzono w 1906 roku. Właśnie jemu zawdzięczamy to święto, jemu zawdzięczamy oficjum brewiarzowe, jemu zawdzięczamy modlitwy liturgiczne. Ojciec Honorat chciał być świętym. Napisał w swoim notatniku duchowym: ja chcę być świętym i będę świętym za wszelką cenę. Dlatego jego życie było i naznaczone cierpieniem, wielką gorliwością, ale też całkowitym oddaniem się Panu Bogu. Kochał też Maryję Świętych. Między innymi w 1867 roku oddał się w całkowitą niewolę Matce Bożej. Jak mówiłem, jego życie było też naznaczone wielkim cierpieniem, wieloma krzyżami. Ludzie, którzy go otaczali, często go zawodzili. Między innymi jego penitenci, jego współpracownicy opuszczali go, nie słuchali. Wykrzywiali jego naukę, między innymi Feliksa Kozłowska, między innymi Izydor Wysłołuch, który był wielką nadzieją kapucynów, ale niestety przysporzył wiele cierpienia ojcu Honoratowi. Córki duchowe i duchowi synowie po śmierci ojca Honorata 16 grudnia 1916 roku w Nowym Mieście nad Pilicą od razu rozpoczęły modlitwę o jego beatyfikację. Wszyscy, którzy go spotkali, wiedzieli, że ten człowiek to człowiek święty. Ten proces toczył się wiele lat, naznaczony przeszkodami z powodu wojen, z powodu też wielości pism, które zostawił ojciec Honorat. Ale sprawa beatyfikacji była ciągle żywa. Dokonała się ona 16 października 1988 roku w Rzymie. Ojciec Honorat jest szczególnie znany, jest szczególnym orędownikiem tych, którzy przeżywają trudności, a także jest orędownikiem dobrej spowiedzi, szczególnie tych, którzy spowiedzi się lękają, którzy u spowiedzi dawno nie byli. Ojciec Honorat, jak już mówiłem, pochodząc z Podlasia, bardzo kochał Podlasie. W notatniku duchowym ciągle wracał do kościoła świętej Anny w Białej, gdzie został chrzczony, i do ludzi, których poznał jako dziecko, potem jako młodzieniec, którzy wywodzili się z Podlasia. Między innymi był zaprzyjaźniony z wielkim podlasiakiem Ludwikiem Górskim, ale też cenił bardzo dziewczęta i mężczyzn, którzy wstępowali do jego zgromadzeń z Podlasia. Mówił, jest to najlepszy kwiat moich córek i synów duchowych. Ojciec Honorat też bardzo przeżywał prześladowanie unitów. W pewnym okresie codziennie modlił się o ulżenie ich doli, modlił się, aby mogli swobodnie wyznawać swoją katolicką wiarę.
Słuchając opowieści o ojcu Honoracie, przyszło mi tak na myśl, że droga do świętości bywa różna i czasami miewa różne zakręty życiowe. I o tym, jak ksiądz mówił, że był w jego życiu etap utraty wiary, to jest taki duży znak i nadzieja dla nas, że nie ma czegoś, czego nie dałoby się naprawić, z czego nie dałoby się nawrócić i to nie przeszkadza w tym, żeby zostać świętym.
No myślę, że ojciec Honorat bardzo przeżywał całe swoje życie, że w młodości stracił swoją wiarę. Ale też przy każdej okazji dziękował za 15 sierpnia 1846 roku, kiedy Jezus ukazał mu swoje oblicze. I też był człowiekiem wielkiej nadziei, posługując innym. Mówił, że Pan Bóg nikogo nie zostawia. Każdemu daje łaskę, aby powrócił, jak sam ojciec Honorat mówi, z najdalszej podróży upadku ducha. To jest taka nadzieja dla każdego z nas, że powołanie do świętości jest powołaniem dla każdego i dopóki żyjemy, możemy powstać z najgorszego upadku i wyjść z największej trudności.
W procesie beatyfikacyjnym i kanonizacyjnym dużo się mówi o tak zwanej heroiczności cnót. Na czym ona polegała, jeśli chodzi o ojca Honorata?
Ojciec Honorat był człowiekiem, który przede wszystkim wiernie wypełniał swoje obowiązki jako kapłana i zakonnika w sposób heroiczny. Kiedy pozna się jego życie, to widać, że jego życie przede wszystkim było umiłowaniem Jezusa Chrystusa. A z tego umiłowania wypływało też całkowite powierzenie swojego życia Jezusowi. Jemu całkowicie zaufał i to też w sposób taki bardzo też specyficzny, bo szedł do Jezusa przez Maryję. Oddając się jej całkowicie, a później mówiąc, że Maryja doprowadzi każdego do swojego syna, kto będzie jej oddany w niewolę miłości. Ale też spełniał też bardzo wiernie codzienne swoje obowiązki. Chciał służyć ludziom w duchu świętego Franciszka, między innymi, jak mówiłem, po 12 godzin służył ludziom w konfesjonale. Spał tylko 3-4 godziny dziennie. Nie tracił nigdy czasu. Zawsze miał wielki szacunek do ludzi, ale też był człowiekiem bardzo posłusznym. Między innymi swojemu kierownikowi, ojcu Prokopowi, który prowadził go przez wiele, wiele lat w takich nawet czasami trudnych sytuacjach. Wymagał po ludzku od niego zbyt wiele, ale ojciec Honorat przyjmował to w sposób otwarty i to, co powiedział ojciec Prokop, ojciec Honorat wypełniał. Ale też służba ludziom. Nikt w Polsce, może nawet w świecie, nie założył tylu zgromadzeń, co założył ojciec Honorat. To jest wielkie też umiłowanie Kościoła. On bolał, wylewał łzy z tego powodu, że wielu ludzi, którzy mieli powołanie kapłańskie, zakonne, wyjeżdżało z Polski i mówił, ogołacają nasz naród z najlepszych ludzi. Dlatego Bóg czegoś ode mnie chce. Ja muszę to odczytać, a oni muszą tutaj zostać.